Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. W aspektach codzienności, jak zwykle, niezwykli goście. Tym razem gościmy w radiowym studiu Magdalenę i Mariusza Wypychu. Witam Was serdecznie.
Witamy. Witamy.
Drodzy Państwo, 4 września mieliśmy rocznicę kanonizacji Matki Teresy z Kalkuty. Ta osoba nie jest Wam obca. Byliście na grobie Matki Teresy. Kiedy to było i jak tam znaleźliście się?
Podczas naszej wyprawy w 2014 roku udało nam się dotrzeć do grobu Matki Teresy z Kalkuty. Jest to niesamowite miejsce, odwiedzane przez chrześcijan, ale także przez hindusów. Miejsce bardzo kameralne. Przyznam się szczerze, że kiedy szliśmy ulicą, gdzie znajduje się dom sióstr, ominęliśmy go. Szliśmy dalej i nie wiedzieliśmy, gdzie ten dom się znajduje. Okazało się, że jest to bardzo małe miejsce, do którego wchodzi się przez małą uliczkę, przez drewniane drzwi. Grób znajduje się przy kaplicy i grób jest odwiedzany przez ludzi, którzy cały czas mają w pamięci Matkę Teresę, która jest cały czas żywa w nich. To jest niesamowite, że kiedy modliliśmy się przy grobie, siostry, które mieszkają w tym domu, one zachowywały się tak, jakby ona cały czas z nimi była. Kiedy wychodziły z domu, przychodziły najpierw pod grób, aby ten grób przytulić, pocałować. To są właśnie te znaki miłości wobec matki założycielki. I jest to miejsce, gdzie jest cisza, chociaż wokół jest bardzo głośno, jest gwar uliczny, to jednak to miejsce powoduje taką wewnętrzną ciszę, która skłania do modlitwy.
A jak wygląda ten grób?
Jest jasny, bardzo podobny do tego, gdzie wcześniej był pochowany Jan Paweł II. Jasny marmur, data śmierci, data urodzenia i nic więcej. Dookoła ewentualnie przynoszą Hindusi kwiaty w malutkim takim pokoju, malutkim, no takim mniej więcej wielkości tego studia. No i są ławeczki dookoła, a na środku pusta przestrzeń i grób.
Też przytuliliście się do tego grobu?
Tak, przytuliliśmy się. Mogliśmy też spędzić dużo czasu w ciszy. Właśnie to, co jest niesamowite w tym miejscu, to to, że Indie słyną z hałasu. Dookoła wszędzie klaksony, uliczny zgiełk, mnóstwo krzyków. Także sam język jest taki bardzo dość taki krzykliwy w sobie, więc jest cała wszędzie głośna. No i wchodzi się do miejsca, gdzie jest właśnie grób Matki Teresy i nie słyszy się tego, mimo że to jest zaraz przy ulicy. Także niesamowite miejsce właśnie do tej ciszy takiej wewnętrznej i spotkania z Matką Teresą.
To już wiemy co nieco, gdzie byliście i o czym będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Jesteście młodymi małżonkami. Kiedy braliście ślub?
15 lipca.
Ale znacie się od wielu, wielu lat. Jak długo, Magda?
Znamy się 10 lat.
I już 3 lata temu zdecydowaliście się na wielką, niezwykłą wyprawę właśnie do Indii. Co było impulsem do wybrania się w taką podróż?
Impulsem było pragnienie drogi. Pragnienie drogi, poznania takiego życia. Oczywiście była to wspólna droga, życia, gdzie odcinamy się od tego, co nas tutaj zatrzymuje, od rzeczy, które często są mało ważne, a spojrzenia na świat i na życie z innej strony. Zostawiliśmy studia, to znaczy wzięliśmy rok dziekanki, także po powrocie wiedzieliśmy, że będziemy mogli dalej kontynuować. Zostawiliśmy też nasze rodziny, nie byliśmy pewni do końca, ile ta podróż będzie trwała. Wzięliśmy siebie, wzięliśmy plecak, no i otwarte serce i umysł na to, co nas czeka. I była to też droga duchowa, która bardzo nas też połączyła.
Tak? Byliście wtedy narzeczonymi już?
Jeszcze nie. Jeszcze nie. Pan Jan Paweł II powiedział, że...
Tak, Jan Paweł II powiedział, że jeżeli chcesz poznać, czy chcecie się nawzajem poznać w związku, to weźcie plecak, no i ruszcie. Ruszcie z...
Przed siebie.
Przed siebie, tak.
Byliście studentami wtedy, teraz pewnie też jeszcze jesteście. Jakie zainteresowania macie? Co studiujecie?
Ja studiuję wiolonczelę barokową i muzykoterapię.
Jesteś artystką.
Tak.
Mariusz?
Ja studiuję inżynierię biomedyczną na Politechnice Wrocławskiej. Ja jestem bardziej ścisłowcem.
Artysta technologii, tak?
Ja się nie przyznaję, ale jest też samoukiem organistą.
Dusza artystyczna. A Magda, czy po kilkunastu latach grania można tak sobie odłożyć instrument na cały rok?
Trudno jest odłożyć instrument. Trudno, potem dużo pracy czeka.
Jak to się wybiera cel podróży? Czy to bierze się globus, jak bolek i lolek, kręci się nim i zatrzymuje się palcem i mówi, tu jedziemy? Czy inaczej wybraliście cel podróży?
No można powiedzieć, że trochę tak, a trochę z pomocą naszej przyjaciółki Ani, która też z nami podróżowała. I ona też miała taki pomysł na tą drogę, na konkretne państwa, konkretne miasta. I staraliśmy się tak zorganizować tą drogę, żeby w pobliżu zawsze mieć jakieś miejsce, gdzie możemy wrócić albo gdzie możemy jechać w razie jakiejś choroby, w razie jakiegoś tam niebezpieczeństwa, żebyśmy mieli jakieś takie oazy podczas tej drogi. I tak się stało, że jedną z takich oaz była wioska Jivodaya w Indiach, wioska trędowatych.
Wioska trędowatych była ostoją waszej podróży. Przygotowywaliście się jeden dzień? Czy to trwało troszkę? Jak wyglądały przygotowania do tej wyprawy? Wiedzieliście, co zabrać? Czy po prostu wzięliście tylko najpotrzebniejsze rzeczy i w drogę?
Wzięliśmy po prostu dom na plecach. Tak też nazwaliśmy tą naszą wyprawę. I przygotowywaliśmy się, można powiedzieć, cały rok. Zbieraliśmy też fundusze przez pracę, przez granie na ulicy czasami, w wakacje. Przez stworzenie takiego projektu jak Dom na Plecach, gdzie też nam pomogli różni nasi przyjaciele, nasi znajomi zebrać fundusze na wizy. I to po prostu ruszyło, a w międzyczasie oczywiście przygotowania kondycyjne, przygotowania związane ze sprzętem. Na taką wyprawę nie można wziąć dużo, bo jeżeli jedzie się z plecakiem, no to wiadomo, ten plecak cały czas ma się na plecach. Więc nie można wziąć za dużo, żeby nie obarczyć siebie zbyt dużym ciężarem. Wzięliśmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ale i tak droga zweryfikowała, że i tak to nie były najpotrzebniejsze rzeczy, bo można było ich wziąć mniej.
Magda, wsiadacie do samolotu, domyślam się. I gdzie lądujecie?
Lądujemy w Delhi. To był nasz pierwszy lot z tej podróży. I potem już poruszamy się pociągami, autobusami, troszkę pieszo, różnymi środkami transportu dostępnymi. Dotarliśmy do Delhi, tam zostaliśmy parę dni i ruszyliśmy na północ, do miast Amritsaru, do Agry, Gorakhpuru i już w stronę granicy z Nepalem, bo przekroczyliśmy granicę Nepalu, tam też zatrzymaliśmy się w Katmandu na około 2 tygodni, nie?
Około dwóch tygodni.
I wróciliśmy do Indii i tam już kierowaliśmy się w stronę środkowych Indii.
Głównym miejscem pobytu w Indiach była wioska, o której mówiliście.
Tak, dokładnie ośrodek rehabilitacji trędowatych, Jivodaya, co w sanskrycie znaczy świt życia.
Świt życia.
I założył go polski pallotyn Adam Wiśniewski, bodajże w 1969 roku. Po nim przejęła opiekę nad tym ośrodkiem pani doktor Helena Pys, Polka, która odgrywa tam niesamowicie ważną rolę. Jest jednocześnie matką tej wioski, opiekunką, lekarzem, swatką, przyjaciółką i wiele, wiele innych. Jest po prostu jedną z osób, które wręcz są czczone w tej wiosce. Nazywają ją Mami G, dzieci z wioski.
Ja chcę troszeczkę przybliżyć naszym słuchaczom wyobrażenia, jakie ludzie zdrowi mają o ludziach chorych na trąd. Ze źródeł starych, tak przedstawiał się opis rozwoju choroby przez panią Harewiczową napisany. Sygnalizowały ją napady gorączki, pojawienie się guzów zawierających prątki, rozwijające się przede wszystkim na naskórku i błonie śluzowej, w ośrodkach nerwowych, gruczołach limfatycznych i jelitach. Przy trądzie guzowatym zaś rozwijały się na rękach, nogach i tułowiu wypukłe guzy. Oblicze zabarwiało się na kolor miedziano-czerwony, nos puchł, zęby czerniały, oddech cuchnął, z ust płynęła ślina, wzrok dziczał, a głos chrypiał. Objawy te trwały latami, lecz z czasem guzy te przetwarzały się w śmierdzące wrzody. Członki ciała i całe jego kawałki odpadały. zanim śmierć zbawcza nadeszła. Choroba, z którą mieliście się zetknąć, wywoływała w ludziach od wielu lat straszne wrażenie, wręcz obrzydzenie. Ludzi, którzy chorowali na trąd, izolowano. Oni często modlili się wręcz o szybką śmierć. A was, młodych ludzi, wychowanych w dobrobycie, coś pchnęło, by pojawić się wśród nich. Musieliście na pewno zdobyć odpowiednią wiedzę, by nie bać się tego spotkania i olbrzymią chęć pomocy tym ludziom. Ta choroba obecnie nie jest tak niebezpieczna. Trąd właściwie jest w 100% wyleczalny, tylko jest to choroba po prostu ludzi biednych. A jak poznaliście panią Helenę? Czy wcześniej mieliście z nią kontakt, czy dopiero jak dotarliście do tej wioski?
Przed wyprawą nasza przyjaciółka Ania miała okazję spotkać się z panią Heleną i wtedy też pani Helena zaprosiła nas do Dziwodaja, byśmy przyjechali do wioski. My nie mieliśmy tej okazji, więc pierwsze spotkanie z panią Heleną odbyło się już w Dziwodaja. Dojechaliśmy do Dziwodaja o godzinie 6 rano, a tam o 6.30 jest msza. I kiedy wysiedliśmy na ulicy, która już była poza miastem, bo wioska jest poza miastem, nawet nie na obrzeżach, tylko gdzieś tam kilka kilometrów za, zobaczyliśmy tylko dużą figurę świętej rodziny bez głów. Więc to było takie dla nas taki pierwszy szok, ale gdzieś mieliśmy poczucie, że to będzie niesamowite miejsce. I tak przed wyprawą w ogóle nie mieliśmy takich myśli, że jedziemy do kogoś, kto będzie obrzydliwie wyglądał. Tylko mieliśmy poczucie, że idziemy do kogoś, kto przez swoją chorobę będzie miał takie bogactwo duchowe, że my będziemy po prostu tam czerpać. I pojechaliśmy tam z nastawieniem, że to nie oni od nas dostaną cokolwiek, tylko bardziej my od nich.
Traktowaliście troszkę jak rekolekcje.
Myślę, że będąc w takim miejscu, trochę tak jest. Człowiek widzi, że nieważne jakby się ubrał, nieważne jak wygląda, najważniejsze jest jaki jest. To też pewna osoba trędowata, będąc właśnie w tej wiosce, powiedziała nam: nieważne kim jesteś, ważne jaki jesteś.
Jak wygląda ta wioska? Jaki orientacyjnie obszar zajmuje? Jak jest zorganizowana?
Na terenie wioski znajduje się przychodnia, w której przyjmuje pani doktor Helena trędowatych z wioski i także spoza w konkretne dni tygodnia. Znajduje się też szkoła, która jest również ufundowana przez Fundację Dziwodaja i ofiarodawców, którzy wspomagają tą fundację. Znajduje się także internat dla dziewczynek, dla chłopców, to są dwa osobne budynki. Są także domy rodzin trędowatych, już wyleczonych z trądu oczywiście, no tam cały czas trwa leczenie. I jakieś poszczególne takie mniejsze placówki, czy kuchnia, jakiś taki warsztat. No i oczywiście w centrum wioski znajduje się kościół, gdzie codziennie odbywa się msza. A wieczorem na takim mniejszym placu, troszkę dalej, w głąb wioski, codziennie odmawiany jest różaniec w intencji ofiarodawców i dobroczyńców wioski.
A jak duża to jest wioska?
Wioska, można tak powiedzieć, dzieli się na dwie części, gdyż wioskę zamieszkują całe rodziny. Jest to około 20 rodzin, 20-30, razem to jest ponad 100 osób, oraz dzieci z rodzin trędowatych, które są tam wychowywane i które mogą uczyć się w szkole przede wszystkim, bo w momencie, kiedy dziecko ma rodziców trędowatych i ci rodzice chcieliby zapisać w Indiach dziecko do szkoły, nie ma takiej możliwości. Dyrektor szkoły nie przyjmie takiego dziecka na kształcenie, więc dla nich to jest szansa na przyszłość, na to, żeby się wykształcić, mieć pracę. I takich dzieci jest tam ponad 500, wtedy kiedy my byliśmy, więc łącznie wioska ma ponad 600 osób.
W Indiach nadal trąd właściwie jest wyrokiem skreślającym człowieka definitywnie i jego potomstwo również.
Tak, osoby trędowate są na marginesie.
A jak się długo leczy trędowatego?
Okres leczenia trwa od pół roku do dwóch lat, więc nie jest to jakiś duży okres, ale też trzeba pamiętać, że sama religia, hinduizm, która gdzieś zawiera takie pojęcie jak reinkarnacja. Czyli w momencie, kiedy człowiek grzeszny pokutuje za swoje czyny, w momencie śmierci on będzie miał nowe życie, lepsze. Trochę ten trąd jest traktowany jak taka karma. Pokuta za grzechy. I dlatego ci ludzie są gdzieś odstawieni na bok, na margines. Im się nie pomaga. To jest...
Często nie wiedzą, że mogą się wyleczyć.
Tak, tam też nie ma takiej kultury leczenia. Nam się wydaje właśnie, że są leki. No to super, to można teraz wszystkich wyleczyć, ale tam nie ma takiej kultury leczenia. Były takie sytuacje, gdzie pani Helena nam opowiadała, że w momencie, kiedy przychodził ktoś do niej bardzo chory i potrzebował antybiotyku na 5 dni, ona brała od niego 500 rupii i on musiał codziennie do niej przychodzić i ona w momencie, kiedy podawała mu lek, oddawała 100 rupii każdego dnia. Leczenie było bezpłatne, ale pod takim warunkiem, że on będzie się leczył.
Żeby zmotywować, żeby przychodzili.
Żeby przychodzili.
Tak jak podają wiadomości prasowe, że leczenie częściowo jest, albo nawet czasami całkowicie finansowane przez Światową Organizację Zdrowia. Tylko trzeba wiedzieć o tym i chcieć, prawda, się leczyć. A powiedzieliście o hinduizmie i jednocześnie o wiosce, w której kościół jest na centralnym miejscu. Czy to jest warunek otrzymania leków, że ktoś zacznie zmieniać swoją wiarę, staje się chrześcijaninem, katolikiem?
Ośrodek rehabilitacji trędowatych właśnie Dziwodaja jest ośrodkiem katolickim. Więc dzieci, które są tam przyjmowane, są to dzieci i katolickie, i hindusi, ale wiem, że po prostu dostosowują się do trybu życia w wiosce. Czyli jest msza, wszyscy są na mszy, niezależnie od tego, jakiego są wyznania. Często ci hindusi traktują Pana Jezusa jako jednego ze swoich bogów. Potem często się nawracają i proszą o chrzest. Także wioska niesie ze sobą piękne rzeczy. I
taka misja ewangelizacyjna.
Bez przymusu.
Jeśli tylko akceptują rytuał chrześcijański, dostosowują się do trybu życia, do rytmu liturgicznego również, który jest w tej wiosce, to już jest warunek wystarczający, że mogą tam być. A jeśli ktoś otrzyma łaskę, może się również nawrócić wtedy. Prawda?
Pani Helena opowiadała właśnie sytuację, jak kiedyś właśnie jeden z wychowanków przyszedł do niej i powiedział, że on już nie zna innego Boga, że zna tylko Pana Jezusa.
Generalnie pomoc dostają wszyscy.
Wszyscy.
Przyjeżdżacie do Dziwodaja. Jak się tam wami zajęli i co mogliście robić?
W takich ośrodkach pani Helena gdzieś tam nam podkreślała, że najważniejsza jest obecność. I może się wydawać, że to jest trochę takie zbyt proste, ale będąc tam, bo byliśmy przez prawie miesiąc, staraliśmy się im pomagać, prowadziliśmy parę lekcji z muzyki, z gitary, żeby pokazać im ich umiejętności. Oni są bardzo też muzykalni.
A mieliście instrumenty ze sobą? Magda, wiolonczelę miałaś?
Nie.
Ale na miejscu była gitara przywieziona też przez polskiego wolontariusza, także udało się troszkę nauczyć i ta pasja została i do dzisiaj wiemy,
I do dzisiaj gdzieś tam przysyłają czasami
grają.
Zdjęcia, jak grają na gitarze. Zrobiliśmy im też małe podręczniki gdzieś tam ołówkiem, potem kserowaliśmy, bo tam oczywiście też nic nie było. I sama też obecność wśród tych dzieci. Te dzieci przez cały rok gdzieś tam są bez rodziców, więc one potrzebują dużej uwagi. I choć większość z nich nie znała języka angielskiego, więc nie mogliśmy się też tak porozumieć swobodnie, bo nie mówimy w ich języku, to jednak to były niesamowite spotkania i też jakaś pomoc w remoncie pomieszczeń, czy pomoc w organizowaniu biblioteki, która w tym roku, mamy nadzieję, że przez naszą przyjaciółkę Gosię Smolak, która zajmuje się tym projektem, uda się, że w tym roku stanie tam biblioteka. No to oprócz tego właśnie po prostu z nimi byliśmy.
Ale być rzeczywiście oddanym całym sercem.
I z otwartym sercem.
Tak jak zacząłem od opisu trędowatego, nie mieliście takich obaw, nawet obrzydzenia w kontakcie fizycznym, bo na pewno musieliście przywitać się, dotknąć, pomóc choremu. Czy nie było takich obaw zwyczajnie ludzkich?
Nie było obaw, ponieważ też pani Helena przekazała nam pewną wiedzę na ten temat. Też sami troszkę wcześniej poczytaliśmy, jak doszło do spotkania z dziećmi, z rodzinami, to tam większość osób jest już wyleczona z trądu. Są oczywiście osoby już, które mają okaleczenia, których się nie wyleczy, ponieważ za późno rozpoczęto leczenie. Wiedzieliśmy, że trądem można się zarazić drogą kropelkową.
Nie braliśmy żadnych leków. Też trzeba pamiętać, że trądem można zarazić się drogą kropelkową, ale nasze organizmy są bardzo, nie chcę powiedzieć odporne, ale silne. Nie cierpimy głodu, mamy dostęp do różnych leków. Tam tego nie ma. Tam organizmy ludzi żyjących na ulicach są bardzo wycieńczone, bardzo narażone na różne infekcje. Tam ta choroba po prostu można się swobodnie rozwijać. W niewiedzy nawet tego kogoś, bo trąd może się ujawniać od 9 do nawet kilkunastu lat.
Po infekcji, tak. Mówiliście, że dzieci, wiadomo, przyjeżdżają na określony czas, a rodziny, które są już wyleczone, zostają rezydentami w tej wiosce, czy też następuje rotacja jakaś?
Rodziny zostają już na stałe. Wioska zajmuje się, jak to pani też Helena podkreślała, są tak jakby trzy aspekty tej wioski, czyli jest leczenie z trądu, rehabilitacja społeczna przez pracę i jest kształcenie tych osób. Pani Helena przede wszystkim już tym starszym osobom wyleczonym daje możliwość pracy. Ona zmienia ich myślenie z myślenia ja potrzebuję pomocy na ja mogę pomóc. I tak na przykład przychodni pracują trędowaci i pomagają chorym. Na polu pracują trędowaci, w kuchni, w różnych tych miejscach pracują trędowaci. I oni przez to, że czują się potrzebni, zapominają o swojej chorobie. To jest ta ich rehabilitacja społeczna.
Nawet jeżeli dzieci nie są chore na trąd, to są już naznaczone trądem z racji tego, że rodzice są trędowaci. Dlatego często dzieci, które chodzą do szkoły w Drzewodaja, są to dzieci zdrowe, ale często też porzucone przez to, że nie mogą nigdzie się uczyć, ponieważ są naznaczone trądem, że rodzice byli trędowaci.
Ten ośrodek nie ma nic wspólnego z ośrodkami zakładanymi przez Matkę Teresę, prawda? To są zupełnie inna inicjatywa palotynów, jak mówiliście. Podobnych ośrodków w Indiach, przypuszczam, jest mnóstwo.
Tak, i co ciekawe, jest bardzo dużo ośrodków założonych przez Polaków. Kolejną wioską, w której też udało nam się być, ale to już przez tylko kilka dni, była wioska w Puri, którą założył ksiądz Marian Żelazek. I to też kolejne niesamowite miejsce, gdzie po raz kolejny mieliśmy okazję widzieć, jakich mamy wielkich Polaków, którzy gdzieś tam w Indiach, bardzo słynni, którym stawia się nawet pomniki, których się czci. I właśnie nie tylko chrześcijanie, ale też właśnie Hindusi, bo dla nich to jest też taki ojciec, który ich zauważył, ich cierpienie. Podobnie jak ksiądz Adam Wiśniewski w Drzewodaja, tak właśnie ksiądz Marian Żelazek w Puri.
O byciu z tymi ludźmi. Do czego to się sprowadza? Jak można to skonkretyzować? Co to znaczy być tam?
Być z nimi oznacza żyć z nimi i uczestniczyć w ich takim codziennym życiu. Ja pamiętam, że kiedyś miałem taką sytuację, gdzie po tej całej drodze do Drzewodaja chciałem zwyczajnie wyprać wszystkie rzeczy, rozpocząć nowy etap w moim plecaku, więc zaniosłem go do takiego pomieszczenia, do pralni. Pralnia wyglądała tak, że był wielki, ogromny, betonowy stół, na którym kładliśmy rzeczy, no i braliśmy szczotkę, trochę mydła, woda, no i szczotkowaliśmy. I pamiętam, że na chwilę musiałem pójść do pokoju i wyszedłem z tej pralni. I kiedy po 15 minutach wróciłem, zobaczyłem, jak pani, która jest trędowata, już wiesza moje t-shirty, już wyprała mój plecak.
Konsternacja.
Tak, z jednej strony zrobiło mi się strasznie głupio, bo mówię, no jak, ona mi, przecież to ja chyba powinienem wziąć jej rzeczy i przeprać i te role powinny być właśnie zamienione. No ale ona się tylko do mnie uśmiechnęła i ja ją uściskałem i dla niej to było też coś niesamowitego, że ona mogła mi pomóc, a dla mnie no to też niesamowity dar.
Czy zderzenie właśnie w ich zwyczajach, czy w celebracji dnia, czy takie też były jakieś, może nie zgrzyty, ale drobne różnice?
Myślę, że gdybyśmy mieszkali dłużej w tej wiosce, to gdzieś tam te zgrzyty by się pojawiły. No ale zawsze trzeba pamiętać, że my nie jesteśmy tam u siebie, że to jest ich dom. I tak jak właśnie Magdzie Saru powiedziała, że oni od nas pragnęli, żebyśmy tam z nimi byli, żebyśmy z nimi rozmawiali, żebyśmy bawili się z dziećmi, żebyśmy poświęcali im czas.
A co tam jedliście?
Oj.
Ryż. Ale
ryż.
Z pysznymi rzeczami. Do ryżu często panie gotują takie warzywa, bardzo często na ostro, ponieważ hinduska kuchnia jest bardzo ostra.
Kary,
wszędzie kary. Także pokochaliśmy ryż i warzywa w kary. Do tego czasem na śniadanie były takie rarytasy jak zupa mleczna, były jeszcze ciapaty, takie naleśniki, jakby placuszki, takie tortille, coś takiego, typowo hinduskie też i ciapaty.
No ja na przykład przyznam
grunt się szczerze, to dobry nóż i widelec, tak?
Tak, grunt to ręce. Grunt to ręce.
Jedliśmy rękoma, tak.
Chociaż musimy się przyznać, że jak jedliśmy z panią Heleną, to gdzieś tam mieliśmy sztućce, ale mieliśmy taką sytuację, że jedna z wychowanek Jivodaya zaprosiła nas do swojego domu, gdzieś poza wioską. Jechaliśmy ileś tam kilometrów i tam dojechaliśmy do takiej naprawdę typowo indyjskiej wioski, gdzie w pierwszej kolejności pani domu zaprowadziła nas do swojej sypialni. Tam miała miskę z wodą, obmyła nam ręce, posadziła nas przy stole, tam nikt też nie mówi po angielsku, więc wszyscy się do nas uśmiechali i to było też super. Ustawili nas przy stole, włączyli nam telewizor, taki malutki telewizor, gdzie leciał Bollywood, no i tam już zaczęły się schody, bo podali nam jedzenie, obiad, przepyszny obiad, ale już nie było tych sztućców, więc trzeba było kombinować, ale na szczęście nam się udało, zjedliśmy wszystko. Nawet się nie pobrudziliśmy, ale oczywiście oni to jedzą tak zgrabnie i tak sprawnie, że właśnie to oni już mają to wyćwiczone.
Czasem było nam wstyd, bo pewne potrawy były dla nas za ostre, a u nich nawet małe dzieci jedzą tak ostre potrawy, że mimo, że czasem płaczą przy tym jedzeniu, że łzy im ciekną, to im to smakuje. I też dobrze, bo to wszystko bakterie zabija w ich żołądku, także ta ostrość jest potrzebna. Mogliśmy się dostosować do ich kultury w ten sposób, że oni nas też obdarowali takimi prezentami, że sami, bo też mają zakład taki krawiecki swój, gdzie szyją mundurki dla dzieci do szkoły, też swoje piękne stroje, że uszyli nam tradycyjne hinduskie stroje, mi pendżabkę.
Co to jest pendżabka?
Pendżabka to jest taki strój dla niezamężnej kobiety. Aha. Taka troszkę sukienka, do niej się nosi spodnie. I owija się taką chustą, jakby tutaj albo głowę, albo ramiona, taką nosi się chustę, taką przepasaną do tego. No i mi uszyli cały taki strój, a Mariuszowi kurtę, taką koszulę hinduską.
Oswajali was w ten
tak,
sposób.
Tak. Dla nas to był przewspaniały prezent, mogliśmy wyglądać jak oni, czuć się jak oni, a dla nich to była tak nieopisana radość, że mogli nam dać taki prezent i zobaczyć nas w tych strojach. I to, że chcemy poznać tą kulturę, chcemy być z nimi, nie wpraszać się z buciorami, z naszą kulturą i pokazywać też, czy coś jest lepsze, czy nie. Nie jesteśmy u siebie, jesteśmy u nich.
Szacunek dla godności człowieka.
Tak.
Spotykaliście się jeszcze z jakimiś osobami z tego ośrodka?
Spotykaliśmy się też z panią Heleną w Polsce, jak przyjeżdżała. Kolejnym spotkaniem były Światowe Dni Młodzieży, gdzie udało się całej grupie, bodajże 15 osób młodzieży przyjechać z Ciewodaja do Polski. Dla niektórych był to pierwszy w życiu wyjazd poza wioskę. Także to było niesamowite spotkanie.
Tutaj. Znów byliście z nimi, tak?
Znów byliśmy. Z nimi, już w naszym kraju. I byli zachwyceni Polską. Dla nich to był w ogóle inny świat. Wszystko, ta podróż to był kosmos dla nich. Ale mimo wszystko, mimo że bardzo dobrze im tutaj też było, było im bardzo zimno, ponieważ te temperatury dla nich, dla nas gorąco, dla nich strasznie zimno, ponieważ są przyzwyczajeni do innego klimatu, to pomimo wszystko bardzo tęsknili za domem. Chcieli też wracać do siebie. Było to piękne doświadczenie dla nich, ale kochają bardzo też swój dom, także...
Są bardzo, bardzo związani ze swoimi rodzinami. I to też było widać, że oni tam mają mało, więc tak naprawdę mają mało do stracenia. I dla nich też najważniejszy jest tam człowiek w tej wiosce i my to gdzieś tam mieliśmy okazję odpocząć. I mieliśmy wrażenie właśnie, że oni są wolni od tego przywiązania do rzeczy materialnych.
A z czego utrzymuje się wioska? Czy to tylko z tej pracy, którą wykonują jej mieszkańcy, czy też jakoś pozyskuje pani Helena środki ze świata?
Wioska utrzymuje się też z datków ofiarodawców. Wszystko jest też napisane, cała wioska, opis, relacje pani Heleny, mieszkańców. Można znaleźć na stronie internetowej www.dziewodaje.org. JEEVODAYA. I można także dokonać takiej adopcji serca, która właśnie polega na tym, że można zaadoptować duchowo i finansowo jednocześnie jednego mieszkańca Dziewodaja. Koszt utrzymania miesięcznego jednego mieszkańca to 100 zł.
To nie był koniec waszej podróży. W skrócie tylko powiedzcie, gdzie jeszcze byliście i kiedy wróciliście do kraju.
My wyruszyliśmy dokładnie 31 października. Wróciliśmy po 4 miesiącach. Udało nam się być też w szkole salezjańskiej w Nepalu, w Katmandu. Potem ruszyliśmy tutaj do Tajlandii, przez Kambodżę, Wietnam i Chiny. I potem można powiedzieć, że trochę Chiny nas zatrzymały z powodu chińskiego Nowego Roku, podczas którego zamknęli granice i musieliśmy wydostać się.
Bo się kończyła wiza.
Tak,
drogą
tak.
lądową, ale to nam się nie udało, więc drogą powietrzną musieliśmy się przedostać. Polecieliśmy po prostu do Turcji, już stamtąd do domu. Dlatego skróciła się nasza podróż, bo mieliśmy jeszcze pierwotnie jechać do Kirgistanu i...
Iranu i tutaj Turcją wracać.
Myślę, że jeszcze wszystko przed wami. Parafrazując znany tytuł Młodzież na krańcach świata. Dziękuję wam za rozmowę. Gośćmi w studiu byli Magda i Mariusz Wytychowie. Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Wróciliście z Włoch. Po co tam byliście z kolei?
My pojechaliśmy po błogosławieństwo do papieża Franciszka.
Macie jakieś specjalne chody?
Właśnie nie. Dowiedzieliśmy się przed naszym ślubem od naszego znajomego, że jest taka możliwość, że po ślubie, 2 miesiące po ślubie, można jechać do Watykanu, aby uczestniczyć w audiencji u papieża, w środowej audiencji, podczas której można dostać też błogosławieństwo od papieża i chwilę z nim porozmawiać, powymieniać gestami.
Trzeba być w strajach ślubnych.
I trzeba być też w strajach ślubnych.
Tak, trzeba być w strajach ślubnych, też mieć doświadczenie.
Z parafii domyślam się, tak?
Tak.
I to jest dla każdego, Każda para na świecie po ślubie może jechać do Franciszka po takie błogosławieństwo. No niesamowite przeżycie. nam się udało być bardzo blisko papieża, podszedł do nas i parę słów zamienił, więc naprawdę wspomnienia nieziemskie. Tylko trzeba być w strojach ślubnych i to było dla nas wyzwanie, kiedy przy 40-stopniowym upale trzeba siedzieć w garniturze, ale daliśmy radę i można powiedzieć, że to była nasza pierwsza podróż, gdzie spakowaliśmy się w walizkę.
A nie w plecaki, tak?
Nie w plecaki.
Wzięłam całą kosmetyczkę, a nie mydło.
No tak. No, drodzy Państwo, to chyba pierwsza porada tego typu w Radiu Rodzina. Młodzi, słuchajcie, jeżeli chcecie uzyskać błogosławieństwo papieskie, nic prostszego. Zaświadczenie z parafii, stroje ślubne zapakowane do walizki i udajemy się na audiencję środową, gdzie możemy spotkać papieża Franciszka.
Polecamy.
Polecamy wszystkim młodym, a Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.